Klerycy diecezji kaliskiej zapraszają na audycję pod tytułem Dar i tajemnica. Zapraszamy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w audycji seminaryjnej pod tytułem Dar i tajemnica. W liturgii już trwamy od 2 tygodni w okresie zwykłym. Jest to czas bez wielkich świątecznych fajerwerków, bardziej codzienny, spokojniejszy. A jednak my nie chcemy poprzestać na zwyczajności, bo nawet gdy liturgia prowadzi nas przez dni zwykłe, Pan Bóg lubi działać w sposób niezwykły, w spotkaniu, w słowie, w obowiązku, zmęczeniu. Dlatego nasz odcinek nosi tytuł Czas niezwykły. Będziemy mówić o tym, jak w codziennym rytmie seminarium odkrywać rzeczy ważne i żywe. Jedność, wierność, posługę i wewnętrzną uważność. Zostańcie z nami. Witam naszych dzisiejszych gości, którzy z radością zgodzili się wziąć udział w dzisiejszej audycji. Jest z nami kleryk Szymon, rok drugi.
Szczęść Boże.
Kleryk Wiktor, również rok drugi.
Szczęść Boże.
I kleryk Michał, rok trzeci.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początek porozmawiamy o tygodniu modlitw, o jedność chrześcijan i o tym, jak wygląda codzienna praca oraz inicjatywy Koła Ekumenicznego. Nasz pierwszy gość podpowie też, co tak naprawdę buduje jedność. Wielkie wydarzenia, czy raczej małe gesty?
Jeśli chodzi o tydzień modlitw o jedność chrześcijan, no to jest to inicjatywa, która jest obecna w Kościele katolickim, ale także no właśnie w tych innych wyznaniach chrześcijańskich, które się włączają w tę inicjatywę, już od początku wieku XX. Z czasem nabrała ona charakteru bardziej ekumenicznego, też za sprawą Soboru Watykańskiego II. No i jest to wydarzenie, które realizuje zadania, które powierzył ruchowi ekumenicznemu Kościół w deklaracji o ekumenizmie. Co się składa na te inicjatywy, na czym to w zasadzie polega? Chodzi przede wszystkim o wspólny dialog, odkrywanie tego, co nas łączy, w dążeniu do tego, aby rzeczywiście wszystkich wyznawców Chrystusa Pana, którzy wierzą w Boga w Trójcy Świętej i wyznają, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, mogli być pewnego dnia połączeni w ramach jednego Kościoła, w pełnym wyznawaniu prawdy i we wspólnocie miłości. Jeśli chodzi o takie konkretne przejawy tego dzieła, to w ramach tego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w różnych kościołach, zarówno tych katolickich, jak i w świątyniach pozostałych wyznań, odbywają się różnego rodzaju nabożeństwa, w ramach których orientujemy się wokół Bożego Słowa, Pisma Świętego, które jest wspólne nam wszystkim w znacznej mierze. Przy tej okazji wysłuchujemy również słów, przesłania duchownych tychże kościołów i tak poznań, w którym formuje się nasza wspólnota seminaryjna z naszych 4 diecezji, jest w tym roku miejscem uprzywilejowanym pod tym względem, gdyż w sobotę w poznańskiej farze odbędą się centralne dla całej Polski obchody tego tygodnia, którym przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, ale w ramach których też swoje słowo do nas skieruje zwierzchnik Kościoła polsko-katolickiego w Polsce, no czyli Kościoła tradycji starokatolickiej, która odłączyła się od jedności z Rzymem w XIX wieku ze względu na dogmat o nieomylności papieża. Po tymże nabożeństwie, w którym będzie uczestniczyła też nasza wspólnota seminaryjna, wysłuchamy też pięknego koncertu Vivaldiego. Jeśli chodzi o działalność naszego koła ekumenicznego, który jest takim naszym małym wkładem w to dzieło, naszym zrealizowaniem też postanowień Soboru, to przede wszystkim jest to dzieło takiej formacji, powiedziałbym, intelektualnej. W ramach tego naszego koła odwiedzamy różne wspólnoty innych wyznań chrześcijańskich w Poznaniu, w okolicach, dzięki czemu możemy wysłuchać też ich perspektywy, posłuchać ich doświadczenia wiary, zrozumieć też, co nas różni, bo o tym trzeba powiedzieć, ale także o tym, co nas łączy. W tym roku akademickim odwiedziliśmy kościół metodystyczny, gdzie przyjął nas tegoż kościoła superintendent, który podzielił się bardzo ciekawym doświadczeniem pracy duszpasterskiej wśród osób pochodzenia latynoskiego, którzy pracują w Polsce, a stanowią bardzo też taki ciekawy grunt duszpasterski. Na pytanie, co ta jedność buduje, myślę, że przede wszystkim buduje ją wzajemne zrozumienie. Chociaż fakt tego, że chrześcijaństwo się dzieliło, że od kościoła poszczególne grupy się swego czasu odłączały, uznajemy za takie zjawisko negatywne, na którym też sam Pan Jezus boleje, jak objawia świętej siostrze Faustynie, co też święta siostra Faustyna zapisuje w dzienniczku, że to tak jakby kawałki ciała odrywały się od Pana Jezusa. Ale też wiemy, że często przyczyną tego rozłamu był właśnie brak zrozumienia. Był brak poszukiwania jakiejś zgody, ustalenia jakiejś jednej perspektywy, która w rzeczywistości byłaby wspólna wszystkim. Więc to właśnie buduje jedność. Poszukiwanie wzajemnego zrozumienia, którego nie da się osiągnąć bez takiej chrześcijańskiej miłości i życzliwości.
Bardzo dziękuję Ci za to podzielenie się, za tą Twoją refleksję na temat jedności, a także za to podzielenie się tym, jak pracuje to nasze seminaryjne koło ekumeniczne. I ze swojej strony mogę powiedzieć, że sam raz uczestniczyłem w takim wyjeździe. Wtedy był to wyjazd do parafii grecko-katolickiej. I wspominam ten wyjazd jako taki bardzo ciekawy i ubogacający. Dziękuję. Drugi temat to klasyk seminaryjnego czasu niezwykłego, czyli sesja egzaminacyjna. Wiktor powie nam, jak nie zgubić modlitwy w notatkach, jak przetrwać intensywne dni i co zrobić, żeby stres nie dyktował nam całego rytmu dnia.
Sesja egzaminacyjna w seminarium duchownym jest to taki szczególny moment, określany niejako jako taki niezwykły czas. Charakteryzuje się ona takim zwiększonym obciążeniem intelektualnym, intensywnym tempem pracy oraz napięciem związanym z odpowiedzialnością za wyniki nauki. Choć na pierwszym plan wysuwa się konieczność opanowania tego naszego materiału ze studiów i zdania egzaminów, to ten czas dotyka także głębszych wymiarów życia kleryka, duchowego, psychicznego i wspólnotowego. Sesja obnaża sposób przeżywania codzienności pod presją. Pojawia się pytanie o hierarchię wartości. Czy w natłoku notatek i terminów modlitwa pozostaje centrum dnia, czy też zostaje zepchnięta na margines jako luksus, na który brakuje czasu? W tym sensie sesja staje się swoistym sprawdzianem dojrzałości duchowej i wewnętrznej dyscypliny. I właśnie ta modlitwa w okresie sesji nie jest dodatkiem ani ucieczką od obowiązków, lecz stanowi ich duchowy fundament. Jej zasadniczą rolą jest podporządkowanie rytmu dnia i serca, tak aby nauka nie stała się źródłem chaosu, lęku i napięcia. Ta właśnie modlitwa ma nam pomagać zachować właściwą perspektywę. Przypomina, że wiedza teologiczna służy nie tylko naszym zaliczeniom, ale przede wszystkim przyszłej posłudze i relacji z Bogiem. W praktyce modlitwa w czasie sesji często przybiera bardziej uproszczoną, ale zarazem bardziej taką egzystencjalną formę. Jest to modlitwa prosta, zakorzeniona w codzienności. Na przykład krótkie akty strzeliste, ofiarowanie czasu nauki, chwilę ciszy przed rozpoczęciem pracy, czy także świadome przeżywanie liturgii godzin i Eucharystii. Jej zadaniem nie jest zwiększenie wydajności za wszelką cenę, lecz chronienie wolności serca przed dyktatem stresu. Sesja egzaminacyjna niesie za sobą naturalne doświadczenie, zmęczenie czy niepokój. Modlitwa nie usuwa tych trudności w sposób magiczny, ale właśnie pozwala je przeżywać w duchu takiego zaufania. Uczy przyjmowania własnych ograniczeń, oddawania Bogu lęku przed oceną oraz budowania postawy zamierzenia zamiast perfekcjonizmu. I właśnie to dzięki tej modlitwie sesja może stać się nie tylko czasem zaliczeń, ale również taką przestrzenią wzrostu duchowego, uczenia się właśnie cierpliwości, pokory czy wytrwałości. W ten sposób intensywny okres nauki zostaje włączony w drogę formacji kapłańskiej, a nie przeżywany w oderwaniu od niej.
Bardzo dziękuję Ci, Wiktor, za to podzielenie się, czym jest sesja i jakie miejsce podczas sesji ma modlitwa. Ja ze swojej strony powiem, że faktycznie sesja jest to bardzo ciężki czas, aczkolwiek kiedy już się skończy, człowiek jest z siebie naprawdę, naprawdę dumny. W trakcie siedmioletniej formacji seminaryjnej przeżywamy różne posługi. Jedną z tych posług jest posługa lektoratu, którą przyjmuje się na roku trzecim. I chciałbym w tym momencie zapytać Michała, czym ten lektorat tak właściwie jest?
To zacznę może od tego, że gdybyś się mnie, Marcelu, zapytał o to 60 czy 70 lat temu, no to bym tutaj udzielił odpowiedzi, że to jest pierwszy stopień święceń. Czyli już od tego momentu się zaczynały święcenia. To był pierwszy stopień, czyli najpierw, kiedy klerycy byli w seminarium, no to były już takie pierwsze święcenia. Później były kolejne święcenia, czyli dzisiejszy akolitat. To były tak zwane niższe święcenia. No i później były już kolejne znane nam święcenia, czyli święcenia diakonatu i święcenia prezbiteratu, święcenia kapłańskie. Natomiast sprawa się troszeczkę zmieniła w czasie posoborowym. Zostały te niższe święcenia uznane jednak za posługi i co jest też istotne, co podkreślił papież Franciszek w motu proprio Spiritus Domini, że posługi to są takie dary, które też wynikają z godności chrztu i są związane z powołaniem chrzcielnym. I tymi posługami jest właśnie lektorat i akolitat. Lektorat jest taką bardziej znaną posługą. Jest posługą, która jest związana ze Słowem Bożym. I dobrze kojarzymy lektorów w parafiach. Natomiast ci lektorzy w parafiach zazwyczaj oni nie są lektorami takimi stricte, tylko są tak naprawdę ministrantami Słowa Bożego, którzy czytają czytania, pełnią funkcję w czasie liturgii. Natomiast lektor to już jest taka posługa, która jest stała, czyli trwa przez całe życie i w ramach tej posługi przede wszystkim wspiera się kapłanów, diakonów w głoszeniu Słowa Bożego, również pomaga się w przekazywaniu wiary innym ludziom, w tajemniczaniu wiary, przekazywaniu jej też ludziom, którzy nie znają Chrystusa, wprowadzaniu w rzeczywistość sakramentalną. Także jest to coś więcej niż tylko bycie lektorem i czytanie czytań na mszy świętej, chociaż to jest bardzo ważne. Jest to też taka rzeczywistość, która jest czymś więcej, czyli też się jest tak naprawdę też katechistą oraz jako lektor też można pełnić różne takie zadania czy posługi, które też są już kojarzone bardziej z posługą kapłańską, ale tak naprawdę nie są konieczne, czyli na przykład czymś charakterystycznym jest święconka. Lektor już może właśnie święcić pokarmy, czy też przewodniczyć nabożeństwom, prowadzić na przykład nabożeństwo różańcowe.
Chciałbym Cię, Michał, zapytać jeszcze, jakie uczucia Ci towarzyszą przed przyjęciem posługi lektoratu i też łącząc, co jest dla Ciebie ważne, co wydaje Ci się najważniejsze w pełnieniu tej posługi?
Powiem tak, że trzeci rok jest też o tyle charakterystyczny, że w październiku przyjmowaliśmy sutannę, przyjmowaliśmy strój duchowny i jednocześnie stawaliśmy się kandydatami do święceń, ponieważ mieliśmy obrzęd kandydatury i to był taki obrzęd, który jakoś bardziej, powiedzmy, przeżywałem tak emocjonalnie, bardziej, powiedzmy, do tego też się przygotowywałem przez dłuższy czas, bardziej byłem z tym myślami, a tutaj jeżeli chodzi o lektorat, to jakoś tak to się wszystko dzieje trochę siłą rozpędu, trochę poniekąd automatycznie. Natomiast myślę sobie, że jest we mnie taka duża też wdzięczność za to, że mogę tę posługę przyjąć. Ona, jak już wspominałem, też wynika ze chrztu i to jest, polega też w dużej mierze związana z życiem Słowem Bożym, z rzeczywistością Słowa Bożego. I to jest właśnie coś, co jakoś szczególnie mi towarzyszy, bo towarzyszy mi taka wdzięczność też za to, że już jestem w takiej drodze wiary i prowadzenia przez Słowo Boże. To się zaczęło jeszcze przed seminarium. Dzięki też wielu ludziom, dzięki doświadczeniu Ruchu Światło Życie, tam się nauczyłem modlić Słowem Bożym. Potem to się też rozwijało w seminarium. I mam w sobie takie pragnienie, żeby to Słowo Boże właśnie nieść dalej. Nieść dalej i jeszcze bardziej może dzielić się tym, co samemu otrzymałem, bo też po prostu widzę, jak doświadczam takiej wielkiej łaski od Pana Boga w tym wszystkim, wielkiej miłości. I to jest właśnie też dla mnie takie szczególnie ważne, żeby tym Słowem Bożym się dzielić z innymi i zanieść je może też szczególnie tym, którzy jeszcze Chrystusa tak do końca nie znają. Jest we mnie takie pragnienie ewangelizacji, właśnie zanieść Chrystusa drugiemu człowiekowi. To, że już mam koloratkę, też ułatwia sprawę, bo czasami jest tak, że ludzie się sami zapytają, widząc mnie w koloratce czy w sutannie, czy jestem księdzem, albo mówią mi, że mają jakieś pytania, chcieliby zadać jakieś pytania i z tego się potrafią wywiązać bardzo ciekawe rozmowy. A teraz też, będąc ustanowionym przez biskupa, to będzie też takie jeszcze ważniejsze, jeszcze bardziej też będzie to moja misja po prostu. W takim właśnie działaniu, w zanoszeniu innym Chrystusa, zanoszeniu innym Słowa Bożego.
Bardzo dziękuję Ci, Michał, za te refleksje, czym jest lektorat, jakie lektor pełni zadania oraz za to podzielenie się, jak Ty podchodzisz do posługi lektoratu, z jakim nastawieniem ją przyjmujesz. Ja ze swojej strony też powiem, bo również ją przyjmuję, że życzyłbym sobie, moim współbraciom, wszystkim przygotowującym się do kapłaństwa, ale również wszystkim wierzącym, abyśmy żyli tak, że kiedy ludzie będą nas widzieć, czytali przez nasze czyny, słowa, Ewangelię. Powoli dobiegamy do końca naszego spotkania w audycji Dar i Tajemnica. Dziś zobaczyliśmy, że czas niezwykły nie musi być tylko okresem chaosu. Może stać się przestrzenią łaski, jeśli pozwolimy, by prowadził nas do Boga, do prawdy o sobie i do drugiego człowieka. Dziękujemy naszym gościom za obecność i Wam, słuchaczom, za wspólny czas. Niech to, co w tym tygodniu wymagające, stanie się też owocne. A to, co trudne, niech otworzy drogę do czegoś dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Szczęść Boże!